Magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Grzegorz Borecki, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Słupsku z Zamiedzą, jak ja to mówię, tuż opodal naszego studia.
Dzień dobry, witam panią serdecznie i wszystkich radiosłuchaczy.
I dzisiaj bardzo chciałabym, żebyśmy poruszyli kilka dość istotnych według mnie tematów. Przede wszystkim temat, który za mną chodzi, temat, do którego właściwie worek, do którego można włożyć wszystko, szkoła przyszłości, przestrzeń w edukacji. Pan świeżo, panie dyrektorze, po szkoleniach. No i właśnie, czego nam brakuje? Czego nam tu w Słupsku brakuje, w naszych szkołach podstawowych przede wszystkim?
Ja zawsze gdzieś jadąc na jakąś konferencję, to sobie tak myślę, że może nie czego mi brakuje albo czego nam brakuje, ale co chciałbym nowego gdzieś przynieść do siebie i może zaszczepić na swoim rynku, w swojej szkole. Myślę, że troszeczkę może nam brakować takiego szerszego oglądu sytuacji, jaki generalnie, w jakim idzie oświata w ogóle w Polsce, szczególnie dzisiaj.
No dobrze, ale zmiany przed nami, zapowiadane zmiany także przez panią ministrę Barbarę Nowacką. No i ja tu nie ukrywam, odrobinę z nadzieją patrzyłam na te zmiany, bo też wydawało mi się, że to kierunek taki bardzo skandynawski, do którego idziemy. Tak czy nie?
Miałem też przyjemność akurat wczoraj być, w poniedziałek być też na konferencji, na posiedzeniu Rady, Pomorskiej Rady Oświatowej w Gdańsku i była pani minister Barbara Nowacka na tej radzie i powiedziała bardzo fajne jedno zdanie. My nie chcemy być finlandzką, my nie chcemy być norweską, skandynawską szkołą. Chcemy, żeby nasza szkoła polska była dobrą szkołą. Okay. Oczywiście to nie jest takie proste, jak się nam wszystkim wydaje i pewnie pani minister mocno uprościła tą sytuację. Natomiast obrany jest chyba całkowicie nowy kierunek. Na pewno jest on odmienny z tym, który był przez ostatnie 8 lat.
Ale on jest zbieżny z pana oczekiwaniami i tym, co chciałby pan w swojej szkole właśnie?
Myślę, że tak, bo można wywnioskować i z ostatnich wypowiedzi pani minister i także kuratorów, którzy są nowi powołani w całym kraju de facto, że szkoła ma być bardziej otwarta na każdego tak naprawdę. Szkoła ma być bardziej transparentna, taka, która jest bardziej przyjazna dla ucznia i dla rodzica. Ostatnimi czasy różnie to wyglądało, w zależności oczywiście od danej jednostki.
Natomiast ja myślę, widzimy, że w zależności od człowieka, a nie od jednostki tak naprawdę.
No tak, ale wiemy, że władza centralna jednak ma wpływ na to, co się dzieje w oświacie ogólnie, ale najlepsze są te zmiany oddolne, mi się wydaje. I właśnie takie były na tej konferencji pokazane, na której byłem w piątek i w sobotę.
Na przykład?
No szkoła 27 w Gdańsku jest to dosyć znaną szkołą
W Trójmieście?
W Trójmieście, w Pomorskim Nadwojewództwie, można rzec. O tyle jest ona ciekawa i taka troszeczkę odmienna od innych, ponieważ jest to szkoła bardzo kolorowa, bardzo zróżnicowana. Ciekawostką jest to, że jest to budynek stuletni, ale w środku jest bardzo dużo nowej technologii włożonej. W środku widać, że ta szkoła żyje w zupełnie nie pruskim stylem, tylko tym nowoczesnym i tam wszystko idzie w kierunku absolutnie tych nowych technologii, ale nie zapominając też o na przykład maszynach do szycia, które tam się znajdowały i były gabinety do szycia, była warsztatownia, typowo takie ręczne robótki. Także jest ciekawe połączenie nowoczesności.
Ja pamiętam, że dygresję zrobię, przepraszam, na tak zwanych ZP-tach, to się tak ładnie nazywało. Myśmy uczyli się nawet tapetować wszyscy.
Tak, ja też się tego uczyłem. To były fajne zajęcia, bo to były zajęcia, które uczył życia tak naprawdę, bo przecież to się do dzisiaj też robi tak naprawdę. I
to
jest
nie
potrzebne.
Zniknęło, zmieniły się oczywiście metody i właśnie technologie, jeśli chodzi o podkłady i samą tapetę, ale ciągle ludzie z tego korzystają i właściwie ja mam wrażenie, że gdzieś to uciekło po drodze w naszej szkole. Nie uczyło się dziewczynek i chłopców przybijania choćby gwoździa, co jest dość istotne. Czy nie? Czy jest to u was nadal? To już ja mówię o takich przyziemnych rzeczach zupełnie.
Myślę, że te umiejętności praktyczne troszeczkę zostały zaniechane,
Tak, zaniedbane.
Tak, oczywiście, bo też się zmieniły i przedmioty, tak? Nie ma tych popularnych ZP-tów, tylko jest technika i plastyka. Troszeczkę zostało to rozbite i zagubione poniekąd. Trochę się te gabinety, te pracownie się też pozmieniały, jeśli chodzi o samą wizualizację. Natomiast trend jest jeden. Musimy wdrażać nową technologię, czy nam się to podoba, czy nie, ale ze zdrowym rozsądkiem, żeby ona była narzędziem wspomagającym i wspierającym ten proces główny.
Czyli tak rzeczywiście ta 27 wygląda z tego, co pan mówi, że tam połączyli stare z nowym, kolokwialnie mówiąc.
Tak można ująć to w skrócie.
I to działa.
to działa, bo szkoła się rozrasta, chcą tam rodzice zapisywać swoje dzieciaki.
A to jest chyba najważniejsze. To jest chyba najlepsza rekomendacja.
Naurka dla każdego dyrektora, dla każdej społeczności szkolnej. Jeśli rodzic, uczeń chce chodzić do szkoły, podoba mu się ona, ten kierunek, który został obrany w danej placówce, jest spójny z oczekiwaniami rodzica. Rodzic jest klientem i tak naprawdę to rodzic wybiera dzisiaj poniekąd. Chociaż mamy rejonizację szkół, wiemy jak to na przykład w Słupsku wygląda też.
No, ja to rozumiem, natomiast z drugiej strony trochę to jest tak, że często, no bardzo mi się podoba to, co pan powiedział, bo często nauczyciele czy dyrektorzy szkół zapominają, że rodzic, uczeń jest klientem tej szkoły, tak naprawdę.
To takie stare przeświadczenie jeszcze w nas gdzieś tam chyba jest zakorzenione mocno. W nas może nie u mnie, ale gdzieś u osób być może tych bardziej doświadczonych nauczycieli, że to przekonanie o tym, że ten uczeń i tak przyjdzie, i tak tu będzie, to jest takie oczywiste. No to nie jest takie oczywiste, bo mamy szkoły ościenne, które się świetnie rozwijają, które mają troszeczkę inne warunki stworzone, tak? Jeśli chodzi o dofinansowania, chociażby takich popularnych obiadów, o których mówimy w Siemianicach.
Ale to jest jedno. Drugie to są zajęcia dodatkowe, na które oni mają dofinansowanie. I środki i tak dalej, i tak dalej. Więc ja rozumiem te bolączki i też wiemy wszyscy, że oświata jest niedoszacowana, niedofinansowana. No ale oprócz, że tak powiem, tego wszystkiego, to jest jeszcze czynnik ludzki, tak? Ja na przykład i nie ma we mnie zgody na to, żeby nauczyciele traktowali funkcję pedagoga, psychologa szkolnego jako tak zwanego kija czy kary. A to ciągle pokutuje jeszcze. To się ciągle pojawia w szkołach. To jest ciągle u dzieci wybrzmiewa. Naprawdę. I to nie tylko u tych dużych, bo u tych dużych chyba nawet mniej, u tych małych, że on nie może się źle zachowywać, bo za karę do pani pedagog pójdzie. No, to ja myślę, że tu powinniśmy zmieniać też wszystko. Tak. Przy czym tak naprawdę, zanim oddam panu głos, muszę powiedzieć, że no, bardzo wielu dyrektorów też, z którymi ja rozmawiałam, czy też pani dyrektor Wydziału Edukacji, mówią, że tego już nie ma w naszych szkołach. Jest.
Nie
zdarzają się placówki.
O ogólnikach, ale jest. Być może jest, bo też śledzimy i słuchamy gdzieś rodziców, tak, którzy gdzieś tam się wymieniają swoimi poglądami. Natomiast uważam, i chciałbym, żeby taka szkoła była chociażby tą, na którą mam wpływ, Krzyżko Pasa nr 6 w Słupsku, że szkoła musi być dzisiaj atrakcyjna. Atrakcyjna to nie tylko odmalowana, kolorowa na zewnątrz czy w środku, ale atrakcyjna ze względu na ofertę też, tak? Natomiast ja idę też w kierunku takim z moją kadrą, żeby ta szkoła była atrakcyjna także wizualnie, bo jednak dzisiaj oczy kupują poniekąd i te przestrzenie muszą być atrakcyjne. No nie mogą być szare, byle jakie, smutne i ponure tak naprawdę, a też zdarzają się, albo zdarzały się kiedyś takie szkoły, które zwyczajnie się wchodziło, to człowiek sam się od razu odwracał na pięcie i mówi, jestem, czy to jest zakład karny, czy to jest jakieś dziwne miejsce, gdzie jest karani są ludzie, tak? No szkoła musi być atrakcyjna, musi być nowoczesna, musi być taka, która jak dziecko do niej wejdzie, to żeby nie chciało z niej wychodzić.
Czego wam brakuje w takim razie, żeby być taką szkołą, tej technologii, pieniędzy na to, żeby rozwijać się w tym kierunku?
A ja trochę przekornie powiem. Mojej szkole nie brakuje zbyt wiele. Naprawdę, mamy sporo technologii, wdrażamy nowe te technologie. Super. Mamy zajęcia iPadowe, mamy zajęcia z WebQuestu, czyli typowo stawione na wykorzystanie nowej technologii. Mamy zajęcia z tutoringu, które też wdrażamy i gdzieś czerpiemy z budzącej się szkoły. Także dużo rzeczy gdzieś robimy i powiem szczerze, będąc w Gdańsku, w tej szkole wyróżniającej się w Trójmieście, ja nie czułem żadnego wstydu, że mam gorszą szkołę. Nie, Szóstka jest naprawdę fajną szkołą, tak? I my mamy dużo tych technologii, wdrażamy to gdzieś, próbujemy to wszystko zaszczepić, ale też nie jest to proces, pamiętajmy.
To nie tak, że obudzimy się rano i już i natychmiast wszystko.
To się tak nie da, bo to też trzeba mentalność ludzi troszkę zmienić i sam zakup iPadów wszystkiego nie zmienia, ale musimy iść w tym kierunku. On jest absolutnie nieodzowny i tutaj no nie uciekniemy od tego zwyczajnie. Nowe technologie w połączeniu z pewnymi metodami pracy grupowej, zespołowej muszą przynieść sukces.
Dzwonki czy bez?
Tam chyba nie było w tamtej szkole dzwonku, u mnie też nie ma, jest melodyjka. Ale melodyjka, bo z tego, co kojarzę, w tamtej szkole też była, czyli grająca melodia, która gdzieś tam sugerowała, że jest przerwa. Ja też taką mam już chyba od 5 lat u siebie w szkole, to się sprawdza. Dzieci są trochę bardziej wyciszone. Nie ma tego takiego elementu, że wyskakiwania z tego gabinetu, gdy zadzwoni ten tradycyjny dzwonek.
Ale to było fajne. Znaczy, ja jestem tym pokoleniem wychowanym na dzwonkach, więc bez dyskusji.
Tak.
Natomiast rzeczywiście ten dzwonek, to wszyscy wiedzieliśmy, że nauczyciel choćby nie wiadomo, co się działo, może mówić, a my już się pakujemy.
I co ciekawe, to przyznam pani rację, ponieważ największy problem był z rodzicami, gdy ja wdrażałem ten dzwonek w mojej szkole, bo oni byli absolutnie przeciwni. Tak, jak? Bez dzwonka to się nie da, w ogóle nie. I ja ten dzwonek, starą instalację zostawiłem, powiem szczerze, bo szkoła, ona jest nieużywana oczywiście. I tą nową, chyba rok czasu przekonywałem i rodziców, i dzieciaki do tego, że warto to robić. Że,
ale
że
o czym my będziemy teraz w mediach mówić, jak zawsze mówimy, pierwszego rozbrzmiał pierwszy dzwonek. No to jak? Chociaż wtedy ten taki sygnał.
Można to zastąpić w inny sposób, wydaje mi się, atrakcyjnością chociażby oferty, atrakcyjnością pomieszczeń, które
nie, no pełna zgoda, to już tak żartując. Tak. Psycholog w szkole czy nie?
Obowiązkowo i to na zdecydowanie większości godzin niż to teraz wynika. Uważam, że w każdej szkole bez względu na jej wielkość powinien być przynajmniej na etacie jeden psycholog. Mhm. Taka jest potrzeba absolutnie i tutaj wydaje mi się z mojej perspektywy doświadczenia 9-letniego jako dyrektora szkoły, to jest konieczność zwyczajnie. To nie jest tak, że komuś się to podoba czy nie. Zwyczajnie się psycholog powinien być na całym etacie, bo jest dużo pracy dla psychologa w szkole dzisiaj, a nawet i dla terapeutów.
No więc właśnie, ale ja już pomijam oczywiście dzieciaki czy młodzież w temacie korzystania potrzeb i tego, że ten psycholog rzeczywiście jest potrzebny, a nauczyciele? Macie taką opcję i możliwość, że nauczyciele też są edukowani przez psychologa, na co być bardziej uważnym? No to oczywiście studia, tak? Tu nie ma dyskusji, one też tego uczą i z takimi kompetencjami powinien wyjść każdy student pedagogiki. Nie zawsze to się udaje, choć te studia są coraz bardziej atrakcyjne, też coraz bardziej wymagające i to już nie jest tak, że na pedagogikę idą ci, którzy się nie dostali gdzie indziej, bo kiedyś takie przeświadczenie było. Natomiast rzeczywiście w tej chwili ta pedagogika jest już coraz bardziej wymagająca. No ale właśnie, czy jeśli początek roku, czy spotkania, myślał pan o tym, żeby też nauczyciele mieli spotkania z pedagogiem, z psychologiem właśnie i rozmawiali o tym, na co być uważnym?
Tak, i trochę być może panią zaskoczył w tej kwestii, ale ja zauważając pewnego rodzaju niedostatki wiedzowe, tak można powiedzieć, albo zwyczajnie kompetencyjne, bo nas nikt nie uczył na studiach jakichś wielkich rzeczy o psychologii. No nie, mieliśmy jako przedmiot odhaczony, no umówmy się, tak to wygląda. My nie jesteśmy specjalistami, psychologami.
Oczywiście.
Nie mamy takiej wiedzy po prostu. Mhm. Chyba, że ktoś skończył psychologię dodatkowo, no to już jest inna sytuacja. Ale takich nauczycieli nie mamy w szkołach, umówmy się, no bo wiemy, że to troszeczkę inaczej funkcjonuje, oni raczej w branży prywatnej są. Natomiast ja przykładam dużą do tego wagę i widzę też potrzeby ze strony kadry pedagogicznej i nie tylko, chociaż ostatnio jestem świeżo po szkoleniu z panią psycholog Anią Hryniewicz, która zrobiła fantastyczną sprawę u nas w szkole i właśnie ona jako psycholog, jako praktyk przede wszystkim, jako dyrektorka, nauczycielka, która teraz też i prywatnie udziela terapii dzieciakom chorym przede wszystkim, świetnie się z nami podzieliła różnymi takimi informacjami i dała nam kilka wskazówek, jak pracować z takimi dziećmi, bo one są w szkołach, w ogólnodostępnych szkołach.
I jakie to są wskazówki?
No na przykład mogę podać jeden z takich wielu sytuacji. W naszej szkole jest pięcioro dzieci z zespołem Aspergera. Jesteśmy szkołą ogólnodostępną. Mamy 100 opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i 12 orzeczeń o kształceniu specjalnym. Szkoła ogólnodostępna, więc problem jest. To nie jesteśmy jedyną oddzielną szkołą, jakąś dziwną, która jest ma tyle dzieci. Po prostu te dzieci są wdrożone.
I nie jesteście też szkołą z oddziałami integracyjnymi.
Nie jesteśmy. Nie mamy oddziałów integracyjnych. Tak, też to dobrze pani to zauważyła. Natomiast musimy sobie radzić z tymi dziećmi, ponieważ edukacja włączająca, która była bardzo mocno promowana przez poprzedniego ministra, no ona jest ciągle i to się nie zmieni pewnie szybko, bo musiały być bardzo mocno obłożone szkoły specjalne, a takich możliwości nie ma nawet i kadrowych.
Nie ma miejsc.
No nie ma miejsc zwyczajnie, tak, budynki są też okrojone.
Z gumy, tak.
Tak. Natomiast jakie wskazówki? Przede wszystkim powiedziano nam, że najważniejszy jest twój dobrostan, czyli to, w jakim nauczyciel jest w stanie tak naprawdę, bo jeśli nauczyciel będzie w tak zwanej niebieskiej strefie, czyli tej takiej ciągłego pobudzenia, ciągłego
stresu,
a ten stres jest na co dzień, no to tak będzie reagował na tego ucznia. A to już wiemy, jak to jest. Agresja budzi agresję poniekąd, tak? Krzyk budzi opór u dzieciaka. Także najważniejszy jest tak naprawdę dobrostan pracownika i jeśli on będzie na odpowiednim poziomie, wyregulowany będzie ten pracownik, nauczyciel, czy to też pani woźna, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że będzie reagował nie irracjonalnie, tylko właściwie, zdroworozsądkowo. Bo sytuacji dziwnych, na które nie jesteśmy przygotowani, nikt nas o nich nie uczył, no jest codziennie wiele. Szkoła to organizm żywy i musimy sobie umieć z tym radzić. Przede wszystkim zdrowy rozsądek, spokój, nie podejmowanie dziwnych, chaotycznych decyzji, no i to, co jest może takie błahe, ale wyciszenie się, czyli nie krzyczenie, nie nadużywanie tego hałasu, bo niestety, ale to ma bardzo zły wpływ na dzieciaki. Wszystkie, nie tylko te, które na przykład w danym momencie przeszkadza, czy jest w jakimś kłopocie, ale także na resztę bardzo źle emanuje. To są nieproste rzeczy. Oczywiście są narzędzia do tego, które się kształci i my już w takiej szkole robiliśmy 3 nawet, bo też miałem wcześniej z panią Martą Młyńską, świetne też szkolenia mówiące o właśnie dobrostanie, o tym jak zachować, jak wyrzucać z siebie toksyny, jak ten kortyzol zbijać u siebie.
No proszę bardzo.
Że trzeba oczyszczać nie tylko duszę, ale także i całe ciało, żeby dobrze funkcjonować, bo dobry nauczyciel to taki, który jest wyregulowany, który potrafi zapanować nad każdą grupą.
No i ja muszę to zapytać już na koniec w takim razie o 2 rzeczy. Dlaczego w takim razie na szkolenia, takie jak to ostatnie, pojechało tak niewielu nauczycieli od nas?
No to jest,
są darmowe szkolenia,
tak,
można z nich korzystać.
To była bezpłatna konferencja dwudniowa, być może sobota zniechęciła co niektórych, bo to był piątek i sobota, no to poświęcenie może soboty dla co niektórych byłoby kłopotem. Natomiast dla mnie są one absolutnie bardzo mocno wartościowe, ponieważ jest to po pierwsze wymiana doświadczeń z ludźmi bardzo ciekawymi. Tam są pasjonaci, tam są eduwariaci, jak oni się nazywali, niektórzy wykładowcy czy warsztatowcy. To po pierwsze, to nie była tylko konferencja dla ludzi z Trójmiasta, to była konferencja dla ludzi z Warszawy, z Radomia. Tam byli naprawdę z całej Polski ludzie, ponieważ tematy były absolutnie
uniwersalne.
Tak, uniwersalne, a poniekąd bardzo aktualne też, tak? Bo to wszystko, pewne rzeczy się gdzieś powtarzają, ale inne spojrzenie z innego miasta, z innej szkoły, z innym doświadczeniem i podanie innych przykładów, no zawsze się to człowieka inspiruje do tego, żeby na własny grunt coś przenieść i zaadoptować u siebie po prostu.
No tak. Dzień otwarty, 19. Już, za chwilę.
Tak, no rekrutacja ruszyła, można powiedzieć, w naszym mieście. Dzieciaki do klas pierwszych i do przedszkoli będą przyjmowane. My robimy taki dzień otwarty w naszej szkole, żeby pokazać to, co mamy fajnego w naszej szkole, żeby pokazać tak naprawdę żywą szkołę. Nie z obrazka, tylko to, jak my funkcjonujemy na co dzień. A funkcjonujemy w sposób bardzo ciekawy, nowoczesny, taki przyciągający ucznia i dzieciaka, a także rodzica.
Czyli odczarowaliście trochę tą starą szóstkę.
Staramy się tak, żeby ona była, tak jak powiedziałem wcześniej, taka szkoła, która jak i rodzic, jak dziadek, babcia do niej zajrzą, a tak się często zdarza, ostatnimi czasy mówią, o, zmieniacie się, jesteście inni. Nie tylko chodzi o te kolory, o te przestrzenie, ale też na podejście ucznia, podejście nauczyciela, wejście chociaż do sekretariatu. No, kiedyś to było tak, że słucham. Dzisiaj nasze panie się uśmiechają, są wesołe, radosne.
Wszyscy się bali, pani woźnej i pani sekretarki.
Tak, wydaje mi się, że ten pierwszy kontakt, no i kompetencje miękkie, które u nas trochę kuleją, szczególnie w szkolnictwie, one są kluczowe do tego, żeby właśnie ta komunikacja, ten pierwszy kontakt jest kluczowy do tego, żeby lubić szkołę, bo szkoła jest fajna.
No to tu chyba postawimy kropkę, drodzy państwo. Szkoła jest fajna, o tym nie zapominajmy. Grzegorz Borecki i Anna Mrecka, bo też kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Magazyn edukacyjny.